Witam Państwa, Lech Pilarski. Bardzo szczegółowo analizowane są propozycje Polskiego Ładu. Wszyscy zastanawiają się nad tym, ile zyskają albo ile stracą. Diabeł bowiem tkwi w szczegółach. Przede wszystkim na nasze dochody będzie miała wpływ składka zdrowotna. Wzrośnie ona z 1,25 na 9% od naszych przychodów. Zajmiemy się także fotowoltaiką. W sieci wrze, bo pojawiły się propozycje zmian w płatnościach za prąd z instalacji. Już niektórzy policzyli, że w porównaniu z obecnym systemem w plecy będziemy mieli około 1000 zł rocznie. Także o protestach. Dzisiaj strajkują pielęgniarki, a zapowiadane są także manifestacje energetyków. O tym w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami na internetowych łączach senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam pana. Zaraz połączymy się, to wywołam kolejnych gości. Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry, witam państwa w ten słoneczny dzień.
I spróbujmy ponownie. Senator PiS Mariusz Gromko. Na razie nie ma go w zasięgu. Za chwilę połączymy się. To proponuję, by sytuację związaną z Polskim Ładem skomentowali przedstawiciele opozycji. Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, rząd Mateusza Morawieckiego zapowiadał ten Polski Ład od kilku miesięcy, a tak naprawdę nie ma żadnych rozwiązań ustawowych. Nie ma żadnych ustaw, nad którymi pracujemy. Są to tylko, jak to zwykle u pana premiera Morawieckiego, slajdy w PowerPoincie. Zero konkretów, zero rozwiązań ustawowych. Panie redaktorze, ja jestem za tym, aby zmniejszać obciążenie podatkowe Polaków. No nie, trudno tutaj nie powiedzieć o tym, ile podatków zostało przez rządy PiS-u podniesionych. Mogę tu tylko wspomnieć o podatku cukrowym. Teraz jak zachodzimy do sklepu i chcemy kupić jakiś napój słodzony, to musimy zapłacić 5-8 zł, czyli te ceny po prostu wzrosły. A rząd Morawieckiego mówił, że te ceny nie wzrosną, że producenci wezmą na siebie te koszty. Pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. Niejednokrotnie już przez ostatnie 6 lat obiecywano podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Teraz podobno ma ta kwota zostać podwyższona. Tylko pytanie, kto na tym zyska, kto na tym straci, po pierwsze, a po drugie, czy samorządom zostanie zrekompensowana ta podwyżka kwoty wolnej od podatku. Bo oczywiście dla mieszkańców jest to bardzo ważne, ale jeżeli nie zrekompensuje się samorządom, to będą głównymi stratnymi tego nowego ładu. Ja to niestety uważam, że zamiast wprowadzać nowy ład przez Prawo i Sprawiedliwość, trzeba ogarnąć teraźniejszy bezład, bo teraz jest niestety bezład. Rząd PiS-u jest bezwładny na wiele kwestii. Teraz będziemy rozmawiać o pielęgniarkach, ale tych protestów jest dużo, dużo więcej. Dlatego, panie redaktorze, szanowni państwo, czekamy na rozwiązania ustawowe. Ja jeszcze raz podkreślę, jeżeli to będą dobre propozycje, jeżeli te propozycje nie będą nikomu zabierały, tak jak mają zabrać czy składkę zdrowotną, czy obciążyć samorządy, to oczywiście będziemy za tymi rozwiązaniami, ale wydaje mi się, że niestety rząd PiS-u nie umie przygotować takich rozwiązań, żeby one po prostu były kompleksowe.
Paweł Krutula, Nowa Lewica.
Panie redaktorze, drodzy państwo, jest to prężenie muskułów Prawa i Sprawiedliwości, szumne zapowiedzi, ofensywa programowa i legislacyjna. Takie były zapowiedzi, a wyszło jak zwykle z panem premierem. Slajdy z PowerPointa, kwieciste metafory i mowa trawa. Polacy po koronawirusie oczekują realnych zmian, a nie pustych haseł. Po dzisiejszej prezentacji premiera ze swoim zapleczem mogą się poklepywać po plecach i otrąbić oczywiście sukces, ale w życiu przepracowanych pielęgniarek, szefów zmuszonych do zamykania biznesów, ludzi nie mogących znaleźć pracy, emerytów żyjących za 1000 zł miesięcznie, czy młodych, których nie stać na kredyt na własne mieszkanie, jest to zdecydowanie za mało. Wiemy, że to nie są problemy polityków ani ich rodzin. Powtarzane sloganami czy przez rządową telewizję, czy przez media kupione ostatnio przez Orlen. Proszę państwa, Ale tak naprawdę to wielka szkoda, że po tak długim czasie, kiedy każdy tydzień się liczy, a kolejne miesiące są na wagę złota, wciąż nie możemy rozmawiać o konkretach i pracować na realnych projektach ustaw. To, co powiedział mój przedmówca. Czekamy na ustawy, bo to możemy zadeklarować już dziś jako lewica. Czekamy na konkrety, żeby na nich pracować. Nie odrzucamy z góry wszystkich pomysłów, tylko dlatego, że zgłosił je premier Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą kopiując dziś większość ustaw opozycyjnych, które były wcześniej złożone. Lewica złożyła ponad 100 ustaw od kiedy Sejm 9 kadencji się zawiąza. Również o umowach śmieciowych, czy w kwocie wolnej od podatku, czy też 7% na służbę zdrowia. Opozycja, która dzisiaj jest na nie, nieważne jaką propozycję kładą na stole, nie ma racji bytu. Dlatego jako racjonalna i merytoryczna opozycja czekamy na konkrety władzy. Będziemy pracować nad tym i się nad tym zastanawiać. Dlatego czekamy na konkretne ustawy, a nie zapowiedzi szumne, że w ciągu 100 dni we wrześniu będą pierwsze projekty ustaw. W tym tempie to zabraknie nam czasu. To będzie 10 lat, a po wychodzeniu z koronawirusa przedsiębiorcy, jak i społeczeństwo polskie potrzebuje szybkiej decyzji, szybciej działalności, bo firmy upadały w dobie koronawirusa, tak samo służba zdrowia znalazła się w katastrofalnej sytuacji. Dzisiaj protestowaliśmy w Białymstoku, w innych miastach, w całym kraju wspieraliśmy pielęgniarki, pielęgniarzy, czy ogólnie służbę zdrowia. Dlatego dużo jest tematów, które trzeba załatwić, ale czekamy na konkrety. Jeżeli będą położone konkretne ustawy na stole, będziemy się do nich odnosić. Jeżeli to będą dobre rozwiązania, które będą satysfakcjonowały środowiska na przykład pielęgniarskie, to oczywiście będziemy głosowali za, ale czekamy na te konkrety. Dziękuję.
Dziękuję również. To teraz spróbujmy wywołać senatora Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Gromkę. Już się słyszymy chyba, panie
tak,
senatorze.
Tak, panie redaktorze, czy mnie słychać?
Tak, słychać bardzo dobrze. No to dziękuję, słyszał pan tę całą
witam
krytykę.
Witam pana redaktora, witam kolegów parlamentarzystów, witam słuchaczy. No tak, zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że opozycja wszystko krytykuje. Ale tak naprawdę liczby nas bronią i ostatnie 5 lat rządów, kiedy swoje postulaty zdołaliśmy zrealizować i wprowadzić bardzo dobre programy, z których korzysta wielu Polaków, bardzo je cenią i liczą, że powstaną nowe, a tak właśnie będzie. Jeśli mowa o Polskim Ładzie, to warto zwrócić uwagę, że według wyliczeń na tych zmianach skorzysta lub w sposób neutralny będzie dotyczyć 90% podatników, czyli z prostych wyliczeń wynika, że 18 milionów Polaków zyska na zmianie, a 6 milionów Polaków nic nie zmienia. Również skorzystają na Polskim Ładzie emeryci. Z wyliczeń wynika, że aż 91% emerytów i rencistów zyska. Natomiast 65% emerytów i rencistów nie zapłaci w ogóle podatku. Są to zmiany bardzo istotne. Wszyscy wiemy, że emeryci potrzebują tych środków do przyzwoitej egzystencji, do funkcjonowania. I to jest właśnie klucz, który pomoże im zabezpieczyć, jeśli chodzi o finanse, o środki do życia codziennego, lekarstwa, inne ich potrzeby. No to jest po prostu po programie 13 emerytury kolejny krok, aby wspomóc tą warstwę społeczną. Oczywiście tutaj wszyscy oczekują dziś już odpowiednich projektów ustaw. Warto podkreślić, że Polski Ład to jest wytyczenie pewnego szlaku, a wraz z nim będą się sukcesywnie pojawiać konkretne ustawy. Trudno i dziwię się, że koledzy tutaj już krytykują, nie widząc tak naprawdę ostatecznej wersji w formie ustaw, a ja wierzę, że po ciężkiej merytorycznej pracy od stycznia 2022 roku będą mogły już obowiązywać te zapowiedziane zmiany z korzyścią dla wszystkich obywateli Polski.
No bo muszą wejść one, muszą one wejść w życie, jeśli chodzi o podatki, o zmiany w podatkach przed 1 stycznia.
Ale choćby tutaj, tak, ale choćby tutaj wywołane przed chwilą nowy próg podatkowy, czy kwotę wolną od podatków, to jeszcze chciałbym przypomnieć, że nie tak dawno Platforma Obywatelska na swoich konferencjach żądała, żeby kwotę wolną od podatku podnieść do kwoty 10 tysięcy złotych. Dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego proponuje, żeby kwota wolna od podatku wynosiła 30 tysięcy złotych. No to jest kamień milowy w polityce podatkowej. To są również propozycje zmiany progów podatkowych i tutaj są zwiększenia i do 120 tysięcy złotych właśnie wzrośnie próg, od którego będzie się płacić 32% podatków. I tu jest dopiero ta wyższa stawka, będzie pobierana dopiero od pierwszej złotówki zarobionej powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Więc no, to są zmiany, które oczekiwało od nas społeczeństwo i liczę, że te wszystkie zapowiedzi dają zadość oczekiwaniom mieszkańców, Polaków i te zmiany będą cały czas, tutaj mam nadzieję, bez obstrukcji opozycji wprowadzane.
Jeżeli mogę, panie redaktorze, tak. Panie senatorze, też kilka.
To słuchamy.
Szanowni państwo, no, pan senator po pierwsze nie słucha mojej wypowiedzi, też mimo tego, może problemy techniczne, ale ja powiedziałem wprost, dopóki nie mam na stole ustaw, ja nie będę mówić, czy te propozycje są dobre, czy złe. Czekamy na ustawy, po pierwsze, a po drugie czekamy, kto na tym straci, bo miejmy nadzieję, że ktoś zyska. To jest pierwsza podstawowa rzecz, ale panie senatorze, jeżeli pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość tyle ludziom dało, no to szkoda, że nie wywiązaliście się z obietnicy właśnie tej kwoty wyższej od kwoty wolnej od podatku, która miała być zrealizowana już w 2015 roku. Pani premier Szydło powiedziała, w 100 dni zrobi kwotę powyżej 10 tysięcy złotych. I co zostało? Nic, panie senatorze, nie zostało. Dlatego my czekamy na tą kwotę wolną od podatku, oczywiście, ale proszę pamiętać o samorządach. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli wzrośnie kwota wolna od podatku, to samorządy na tym stracą, bo będą mieć mniejsze schody z PIT-u. I tutaj o to się bardzo boimy. Panie senatorze, mówicie też, że dużo dajecie, ale wy jedną ręką dajecie, a drugą zabieracie. Proszę spojrzeć na rachunki za prąd. Proszę spojrzeć na rachunki za gaz. Proszę pójść do sklepu i porównać, jak zmieniały się ceny nawet rok do roku. Ponad 5% strat. Czy to jest ta wasza prospołeczna polityka rządu, czyli dajecie, ale w drugie tyle zabieracie. Wprowadzacie cały czas nowe podatki. Jak już mówiłem, podatek cukrowy, ale również podatek handlowy, ale też dodatkowa opłata paliwowa. Przypomnę, 10 lat na litrze od 2020 roku. Czy to jest ta dobra zmiana? Czy to jest to, co chcecie Polakom zaoferować? I pan jedzie na stację benzynową, zobaczy pan, jakie są ceny. Jeszcze niedawno baryłka ropy kosztowała najniżej od wielu, wielu lat, a nasze ceny na stacjach po prostu osiągały rekordy. Więc panie senatorze, naprawdę, mówimy o konkretach. I to,
dobrze, to czekamy na konkrety. Komentarz.
Panie pośle, jeszcze
pan
daleko
senator
do ceny,
wywoływany.
Tak, panie pośle, jeszcze jest daleko do cen, które były za czasów waszych rządów, za czasów rządów premiera Donalda Tuska. Wszyscy słyszeli, jak ówczesny premier Donald Tusk mówił, a teraz to może być paliwo po 7 zł. Więc ten dystans do tego poziomu to jeszcze ma daleko.
Dobrze, nie wchodźmy sobie w słowa. Pozwólmy.
Zupełnie inne czasy.
Panie pośle, proszę pozwolić panu senatorowi, żeby skończył swoją wypowiedź.
Ale nie mogłem wytrzymać, panie redaktorze.
No to teraz mikrofon wyłączamy i słuchamy. Pan senator.
No, fakty są bezwzględne. No, do cen paliw, które były za czasów Platformy Obywatelskiej, jeszcze jest daleko. I tutaj to słaby przykład pan poseł przytoczył. No ale my idźmy do przodu. My proponujemy nowe rozwiązania, które będą służyć obywatelom i cały ład jest właśnie tak skonstruowany, żeby mimo tej trudnej sytuacji, które w ostatnie półtora roku wszyscy zmagaliśmy się z pandemią, to chciałbym zwrócić uwagę, że polska gospodarka w miarę przeszła to suchą stopą. Jeżeli zobaczymy na statystyki Eurostatu, które pokazują, że w Polsce jest najmniejsze bezrobocie. Cały czas się rozwijamy, no to tutaj jest dobry przykład dla innych państw, rządów Prawa i Sprawiedliwości pod dowództwem premiera Mateusza Morawieckiego.
To kropka, jeszcze poseł Paweł Krutul.
Jedno słowo jeszcze, panie redaktorze. Przepraszam, tak. Panie pośle Pawle, ale jedno słowo muszę się odnieść. Panie senatorze, to jeszcze raz powtórzę. Tak, rzeczywiście, paliwo było drogie w 2005, 2008, 2015, 2012, ale panie senatorze, proszę spojrzeć, co się działo na rynkach ropy światowych. Jeżeli my przy tej samej cenie, jak dzisiaj, czyli około 5,30 groszy, za czasów Platformy baryłka ropy kosztowała od 100 dolarów w górę. Teraz kosztuje 70-80. Nie znam dzisiejszych cen. Ale miesiąc temu, sprawdzałem to dokładnie, panie senatorze, jak rosły ceny, jak w Polsce była cena po 5 zł za litr, to baryłka kosztowała około 70 dolarów. A za czasów Platformy, gdzie taka była cena, baryłka ropy kosztowała około 100.
To miało być jedno zdanie. Dziękuję za tę analizę. Poseł Paweł Krutul.
Panie senatorze, jak tak by pana posłuchać od początku do końca, to Polska to jest krajem mlekiem i miodem płynąca. Społeczeństwo polskie to nie bańka rządzących. Koszty życia artykułów spożywczych, rolnych cały czas rosną. Czekamy na gotowe projekty ustaw i wówczas się do nich odniesiemy. Jeżeli to będą dobre projekty ustaw, jeżeli państwo ewentualnie byście chcieli z naszych skorzystać, które są w zamrażalce od ponad roku u pani marszałek Witek, proszę się nimi poczęstować. My oczywiście za dobrymi ustawami będziemy głosowali, ale jeżeli to będzie bańka propagandowa, to oczywiście się z tym nie zgodzimy, bo dla nas najważniejsze jest to, żeby to przyniosło wymierny wymiar dla społeczeństwa, a nie propagandowy. Dziękuję.
Dziękuję. I adrem senator PiS Mariusz Gromko.
To tak, oczywiście te projekty ustaw niebawem się pojawią, niebawem trafią również do konsultacji i będzie, mam nadzieję, rzeczowa, merytoryczna praca i wdrożymy odpowiednie mechanizmy, ale tutaj cały czas mówię, my cały czas, tutaj są zarzuty, że dwa czy trzy lata temu nie wprowadzono kwoty wolnej od podatku 10 tysięcy złotych, dzisiaj proponujemy 30 tysięcy złotych i też jest źle, więc tutaj dogodzić to naprawdę jest bardzo trudno, mimo że naprawdę mamy czym się chwalić, choćby ostatnie sukcesy premiera i rządu Prawa i Sprawiedliwości, przyjęcie, ratyfikowanie umowy, na bazie której będziemy mogli skorzystać w ciągu następnych lat 770 miliardów złotych, który będzie gigantyczną dźwigną w rozwoju Polski, szczególnie w tym okresie po pandemii, no staniemy się, jeszcze umocnimy swoją gospodarkę na tle Unii Europejskiej. Ja liczę, że te buńczuczne zapowiedzi i słowa krytyki jednak w obliczu ostatecznych głosowań, tak jak to miało choćby miejsce przy okazji ratyfikacji, gdzie Platforma tu krzyczała w jednym miesiącu, że nie poprze ratyfikacji, w drugim powiedziała, że poprze, później ostatecznie się wstrzymywała, zarzucała lewicy, że tutaj głosuje za tymi rozwiązaniami, a ostatecznie w Senacie w zasadzie niemal w 100% wszyscy to rozwiązanie poparliśmy. I jak tu rozmawiać z taką opozycją, która cały czas krytykuje na oślep, że im gorzej w Polsce, tym lepiej. To tak można tylko to odebrać. I na szczęście jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie bacząc na to idzie jasno wymierzonym szlakiem i realizuje wszystkie działania, które są dobre dla Polski. I mam nadzieję, że mimo tych krzyków również w ostatecznym rozrachunku, kiedy te ustawy staną na polskim parlamencie, również opozycja no, nie będzie miała wyjścia i poprze jednogłośnie nasze propozycje rozwiązań.
Przypomnę, że są dzisiaj z nami senator PiS Mariusz Gromko, posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul. W sieci pojawiły się informacje o zapowiadanych zmianach, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Między innymi ministerstwo, które proponuje zmiany w tym systemie, przewiduje inne możliwości opłat i inne możliwości zwrotu za wyprodukowaną energię. Już wiele takich informacji czytałem w internecie, w których mówi się nawet, że będziemy mieli mniejsze dochody z fotowoltaiki, około 1000 zł rocznie. koniecznie przy takich najprostszych domowych prosumenckich instalacjach. Jakie są komentarze naszych gości po senator PiS Mariusz Gromko?
Rzeczywiście, panie redaktorze, minister klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji prawa energetycznego. Wszyscy mamy świadomość, że znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy transformacja energetyczna musi następować. Musimy wspierać odnawialne źródła energii. Podejmujemy kolejne ustawy, które mają wspomóc właśnie w tej transformacji przejścia z energii zasilanej węglem na ekologiczne źródła energii. Stąd też ustawy o farmach wiatrowych, offshore, czyli w wiatrakach na morzu. To wszystko ma spowodować, że będzie w Polsce energia bardziej zielona. No i teraz minister Kurtyka, minister klimatu i środowiska, przekazał właśnie do konsultacji projekt nowelizacji prawa energetycznego, gdzie chce właśnie skonsultować nowe rozwiązania, które mają na celu bardziej uelastycznić prosumentom korzystanie z fotowoltaiki. Tak naprawdę na ten moment nie mamy jeszcze takich ostatecznych rozstrzygnięć. Toczą się dyskusje, toczą się rozmowy, konsultacje i liczę, że w ostatecznym rozrachunku ten projekt będzie dobrym rozwiązaniem, bo ma sprowadzać się ostatecznie do tego, aby to właściciele mikroinstalacji mogli sprzedawać wyprodukowaną przez siebie energię bezpośrednio innym odbiorcom bez udziału profesjonalnych sprzedawców. No, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Sam śledzę to z zainteresowaniem i mam nadzieję, że być może po jakichś tutaj dodatkowych rozwiązaniach i uszczegółowieniu tej ustawy będziemy mogli przyjąć takie rozwiązania.
Ale z pewnością dotarły do pana już głosy niektórych ekspertów, że to może być no, zmniejszenie tempa budowy instalacji prosumenckich, te wszystkie zmiany związane z rozliczaniem za energię.
Tak, ale to jak to zwykle bywa przy nowym jakby temacie, nowym przedłożeniu, pojawia się wiele komentarzy, którzy wskazują na potencjalne jakby zagrożenia. To jest naturalne i zrozumiałe, ale ja liczę, że w wyniku tych konsultacji będzie można wypracować takie rozwiązanie, które no, będzie do przyjęcia dla wszystkich, bo chciałem stwierdzić, że dzisiaj mamy ponad 600 tysięcy instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych i to ten poziom tak naprawdę 3 lata temu zakładaliśmy, że będzie on znacznie później. Dzięki programom rządowym i dotacjom i opustom ten wynik no, imponujący uzyskaliśmy znacznie wcześniej, a teraz jest kwestia, żeby zbudować ten system pod względem możliwości potencjału magazynowania energii, bo to też jest wyzwanie, żeby tak zmagazynować energię, żeby ją można było później wykorzystać w momentach, kiedy właśnie z OZE będzie mniej OZE będzie mogło mniej wyprodukować w okresach zimowych bądź w porach nocnych i te rozwiązania idą ku temu. Jak to ostatecznie będzie wyglądać, poczekajmy jeszcze chwilę, zanim trafi to do parlamentu, to również będziemy bogaci o opinie ekspertów i wówczas chętnie będziemy mogli również porozmawiać o tym na antenie, choćby państwa stacji.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, no jak słucham to, co mówi pan senator, chociaż pana senatora bardzo szanuję, ale mi się po prostu włos na głowie jeży. Jeżeli pan senator mówi, że to będzie dobre rozwiązanie, które będzie łupić Polaków, którzy zainwestowali swoje pieniądze w to, żeby mieć odnawialne źródła energii, żeby...
Bądźmy jednak sprawiedliwi, ci, którzy mają te instalacje już wykonane, to jeszcze przez 15 lat nie będą łupieni, jak pan powiedział.
No tak, panie redaktorze, ale...
Ale doprecyzujmy, wszyscy ci, którzy są w trakcie montowania instalacji i ją oddadzą do użytku do końca grudnia, pozostają na starych warunkach. Jak będą wyglądać nowe warunki, to panie pośle, to ja panu przypominam, bo jest pan parlamentarzystą, no to takie rozwiązanie dopiero może wejść w życie, kiedy zostanie uchwalona odpowiednia ustawa w parlamencie, a pan już straszy rozwiązaniami, które tak naprawdę dziś są w konsultacjach. Straszy pan ludzi, którzy wykonują instalacje fotowoltaiczne i mają jeszcze czas, żeby je oddać do użytku i korzystać ze starych zasad. No to też nie w porządku i nie wprowadzajmy opinii publicznej w błąd tutaj. Wszyscy, którzy mają te instalacje, będą mogli posługiwać się, tak jak tutaj słusznie pan redaktor wskazał, jeszcze 15 lat z warunków takich, jakie są do tej pory.
Panie redaktorze, to jeżeli mogę dokończyć, bo zwrócił
proszę
pan uwagę ostatnio mi, że przerwałem panu senatorowi. A...
To zwracam teraz... poprzednikowi, żeby tak długo się nie wtrącać. O.
Nie było problemu. Dziękuję panie redaktorze za to sprawiedliwość. Panie redaktorze, no ale mamy galopujące ceny energii w Polsce. Powinno się zachęcać nowych prosumentów, aby zakładali instalacje fotowoltaiczne. A tutaj ta ustawa po prostu będzie zniechęcać. Ja chciałbym przypomnieć, że w 2015, 2016 roku PiS wprowadzał ustawy, które orały tak zwane fermy wiatrakowe, ale nie na morzu, bo nie wiem, ile tych morskich się wbudowało, ale wydaje mi się, że niedużo. Może pan senator wie, ma te dane. Ale te farmy wiatrowe, które powstawały na polach, tak? Jedziemy na zachód Polski, wyjeżdżamy za granicę, to w Niemczech, w Holandii, w Belgii.
Ja mam tylko prośbę do któryś z naszych uczestników rozmowy, żeby na moment wyłączyć mikrofon, bo przeszkadzamy rozmówcy, który jest na antenie. Proszę bardzo.
Tych wiatraków w Europie są tysiące, tak? A u nas od 6 lat praktycznie żaden wiatrak nie powstał z uwagi na to, że zostało to po prostu zakazane. Nie wiem.
No ale są prace zapowiadane, żeby to wszystko złagodzić. Dziwi mnie tylko, że mocno chcemy inwestować w wielkie farmy wiatrowe, a nie próbujemy na przykład wzmacniać spółdzielnie energetyczne, czyli możliwość łączenia się obywateli w stwarzanie takich instalacji i tutaj sprokurować zachęty do tego, żeby one powstawały.
Nie, no, rozwiązań jest dużo, panie redaktorze. To na pewno klastry energetyczne mogłyby się na ten temat wypowiadać, ale ważne jest to, abyśmy przechodzili na te odnawialne źródła energii. I rząd powinien maksymalnie zachęcać konsumentów, maksymalnie zachęcać prosumentów, żeby budowali swoje przydomowe...
No ale tłumacząc rząd, jeśli można, panie pośle, to...
Nie wiedziałem, że pan redaktor jest rzecznikiem rządu.
Nie jestem, tylko analizuję te wszystkie sytuacje związane z funkcjonowaniem energetyki bardzo pilnie i muszę powiedzieć, że mamy w spadku przestarzałą sieć, a wzrost liczby instalacji prosumenckich tę sieć błyskawicznie rozłoży. Niestety.
To prawda, tak, to wieloletnie zaniedbanie. To muszę się z panem redaktorem oczywiście zgodzić. No ale z drugiej strony pamiętajmy, no, że ta fotowoltaika to jest przyszłość i nie możemy robić tak, że
no, wszystko od razu... rozumiem, że jest przyszłość, ale w momencie, kiedy załatwi ta instalacja prosumencka pana i sąsiadów, bo nie będziecie mogli korzystać z energii, to wtedy będzie problem.
Nie, no jasne, panie redaktorze, że w sieci też należy inwestować. Tu nie ma wątpliwości. To są zaniedbania wieloletnie i tutaj pełna zgoda, ale jeszcze raz przypomnę. Musimy jak najbardziej zachęcać konsumentów i uważam, że ostatnie rozwiązanie legislacyjne, ta dopłata, zwolnienie z możliwości odliczenia podatku, były bardzo dobre. Wiele osób w Polsce założyło swoje przydomowe elektrownie, przydomowe instalacje fotowoltaiczne. No teraz uważam, że niestety popyt na takie elektrownie będzie dużo mniejszy.
Kropka, poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Drodzy Państwo, no nie można zniechęcać, a trzeba zachęcać do fotowoltaiki. A Polska ma zbyt mało produkowanej energii. Chociażby ostatnia pokazała awaria elektrowni i wtedy musieliśmy dokupować prąd za granicami naszego kraju. Nie może być tak, że są zrzucane kłody pod nogi dla osób, którzy budują własne domy i na przykład mają, nie wiem, będą się budowali dopiero na wiosnę w przyszłego roku, bo teraz zakupili działkę i dopiero projekt mogą podpisać w przyszłym roku, także nie będą uwzględnieni na starych zasadach. Nie możemy tego robić. Polska ogólnie, tak jak powiedziałem, ma problem z energią. Niedługo może nam, oby to się nie stało, zabraknąć gazu. Mamy do 2022 roku z Gazpromem podpisaną umowę, lepszą, gorszą, ale mamy podpisane na dostawę gazu. Baltic Pipe pod znakiem zapytania. Nord Stream 2 dalej się będzie, z tego co widzimy, budował. Także my mamy ogólny problem z energią i tutaj w jakiś tam sposób utrudniania życia dla tych małych przedsiębiorstw, można powiedzieć, domowych przedsiębiorstw produkowania energii, uważam za nierozważne w tym momencie. Powinniśmy jak najbardziej zachęcać i nie tworzyć jeszcze, z tego co w internecie tutaj doczytałem, pośredników między zakładem energetycznym a panem Kowalskim, który by chciał odsprzedać nadwyżkę tego prądu, co będzie też się wiązało z jakimiś tam prowizjami dla pośrednika, a ten Kowalski mógłby dodatkowe jakieś źródło dochodu, a przy okazji produkując energię słoneczną pochodzącą z jego dachu, zasilić sieć ogólnopolską. Dlatego uważam, że powinniśmy jak najbardziej promować, dofinansowywać takie rozwiązania, a nie stwarzać teraz jakieś takie zakłopotania
to
dla
mam
tych
nadzieję,
osób, których się już
panowie...
tworzą taką budowę i myślą nad rozwiązaniami, żeby na swoim dachu mieć taką fotowoltaikę.
Mam nadzieję, że panowie parlamentarzyści zainteresują się sprawą, będą śledzili bacznie debatę w tej sprawie. Podrzucę jeszcze, bo sprawa nie została rozwiązana do tej pory, a wymaga od nas tego dyrektywa Unii Europejskiej, to jest tak zwany odbiorca zespolony, żeby jak najszybciej te przepisy wprowadzić, wtedy będzie nam łatwiej używać to, co wyprodukujemy w sieci fotowoltaicznej. To teraz zajmiemy się protestami. Pielęgniarki dzisiaj protestowały. Paweł Krutul, pan był na tym proteście?
Tak, byłem. W Białymstoku.
W Białymstoku.
Tak, byłem na tym proteście, tak, protestowały pielęgniarki, zjechały się z całego województwa, byli również posłowie Koalicji
Obywatelskiej. O co tam chodzi, bo pewnie wiele osób się zastanawia, bo zapowiadane były i są realizowane projekty związane z reformą płacową w służbie zdrowia.
Tak, dokładnie. Pielęgniarki, środowisko pielęgniarskie jest niezadowolone z proponowanych podwyżek, głodowych podwyżek dla pielęgniarek. Są tutaj uwzględniane takie rzeczy jak wykształcenie średnie, gdzie mamy około 70 paru procent pielęgniarek, nie są uwzględniane, tylko wykształcenia wyższe w tymże projekcie. Jest to niesprawiedliwe. Nie zapominajmy, co dzisiaj też pielęgniarki mówiły, że średnia wieku jest powyżej 51 roku życia, jeżeli chodzi o pielęgniarki, a najwięcej jest między w naszym kraju 51-60 lat, jeżeli chodzi o wiek pielęgniarek i pielęgniarzy. Nie ma na to naszej zgody. Nie zapominajmy, że w koronawirusie te panie, ci panowie, pielęgniarki, pielęgniarzy byli na pierwszym froncie, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em i odbieranie im godnego wynagrodzenia, zapominanie o nich w tym, co one dla całego społeczeństwa uczyniły, jest po prostu haniebne. Nie godzę się jako mam również pielęgniarkę w rodzinie i wiem, że ona nie pracuje tylko na jednym etacie, pracuje w szpitalu, a później idzie na kolejny etat, żeby dorabiać, żeby żyć w miarę na godnym poziomie, ale kosztuje to jej zdrowie psychiczne, fizyczne, jak również zaniedbywania, jeżeli chodzi o rodzinę. Bo nie ma czasu tyle, co ile by chciała, żeby poświęcić swoim dzieciakom. I to jest przyczynek do tego, dlaczego one protestują.
Czy dyskutował pan, rozmawiał z pielęgniarkami o dysproporcjach płacowych, jakie są w szpitalach? Bo z tych informacji, które do mnie docierają, wynika, że tutaj, jak to się ładnie mówi, diapazon jest ogromny.
Ale oczywiście, panie redaktorze, że są jakieś rozbieżności, dlatego uważam, że minister Niedzielski powinien bez fleszy, bez kamer usiąść ze wszystkimi związkami pielęgniarskimi, reprezentantami tego środowiska i ustalić, co by satysfakcjonowało to środowisko, jakie kwoty w podziale na szpitale powiatowe, miejskie i różnego rodzaju inne specjalistyczne, jakie to by miały być podwyżki i jakiego rzędu musiało być to wynagrodzenia.
To wszyscy tego oczekujemy. Dziękuję, panie redaktorze, bo czas nas goni.
Młode osoby, które kończą szkoły pielęgniarskie, przy tych wynagrodzeniach one będą wyjeżdżały z naszego kraju. Także jeżeli o to nie zadbamy, to nie będziemy mieli napływu świeżego personelu do szpitali. Jeżeli to prześpimy, bez względu na to, czy rządzi teraz Prawo i Sprawiedliwość, czy będą kolejne rządy, musimy zadbać o to środowisko, bo czy pan, czy ja, wcześniej czy później trafimy pod opiekę tychże panie. Także muszą godnie zarabiać, a godnie nie zarabiają i nie ma na to naszej zgody.
Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
Również, panie redaktorze, byłem na tym podejście wraz z posłem Krutulem. Panie redaktorze, no, pielęgniarki strajkują po raz kolejny, tak? Bo grozi im ogromna, jeszcze większa dysproporcja w zarobkach niż jest teraz. Po drugie, duża dyskryminacja, bo pielęgniarki z 20-30-letnim stażem, które no, mogłyby mieć tytuł profesora, no ale mają niestety tylko wykształcenie średnie, nie dostaną podwyżek, a możliwe, że nawet będą miały obniżki dotychczasowych wynagrodzeń. Więc ja się w pełni solidaryzuję z pielęgniarkami. Zresztą w tak trudnym czasie, jak półtora roku COVID-u, te kobiety no, heroicznie walczyły o nasze życie. Dlatego one nie walczą o siebie, one walczą o wszystkich. Walczą o służbę zdrowia, bo bez nich służba zdrowia po prostu by upadła. Ja liczę na to, że jednak rząd się opamięta. Ja liczę również na senatora Mariusza Gromko, który mam nadzieję, że zagłosuje za dobrymi poprawkami. Za poprawkami, które same pielęgniarki zgłaszają. Niestety w Sejmie PiS odrzucił te poprawki do tej ustawy, ale jeszcze jest Senat i liczę na to, panie senatorze Gromko, że te dobre poprawki zostaną poparte i nie będzie dysproporcji po pierwsze płacowych w zawodzie pielęgniarki, a po drugie pielęgniarki z ogromnym stażem, z ogromnym doświadczeniem zostaną również wynagrodzone i dostaną podwyżki. No musimy stawiać na ten zawód, bo bez niego cały system służby zdrowia upadnie.
Dziękuję bardzo. I wywoływany senator PiS Mariusz Gromko. To jak będzie?
Dziękuję panie redaktorze. No, jeżeli podejmujemy wątek pielęgniarek, to w tym miejscu chciałbym chylić czoła przed ich zaangażowaniem, ich pracą i troską o pacjenta, szczególnie w tym okresie półtorarocznej walki z pandemią. Rzeczywiście to była heroiczna walka i tutaj należy się jak najwyższy szacunek. Jeśli mówimy o ustawie, faktycznie już z Sejmu trafił do Senatu projekt ustawy, który, i tu chciałbym wyraźnie podkreślić, podnosi współczynniki płac we wszystkich grupach zawodów medycznych. One oczywiście są troszeczkę różne na poszczególnych poziomach, ale wszyscy otrzymują podniesienie pensji. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że rząd przy projektowaniu tejże ustawy także uczestniczył w rozmowach trójstronnych. Przy stole siedzieli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, ale również przedstawiciele zarówno pracodawców, jak i pracowników. I tutaj Komisja Trójstronna podpisała porozumienie, w której akceptują i są za przyjęciem tej ustawy, więc liczę również, że w takim kształcie, w jakim tutaj zostało podpisane porozumienie, zostanie przyjęte przez Senat Rzeczpospolitej. A chciałbym zwrócić uwagę, że ta ustawa to również przyspieszenie wejścia w życie tych podwyżek, bo one były planowane na koniec roku 2021, a jeśli przyjmiemy w czwartek tą ustawę, te podwyżki wejdą w życie od 1 lipca 2021 i myślę, że ten aspekt również senatorowie opozycji parlamentarnej wezmą pod uwagę i przyjmą ten projekt. Oczywiście rozumiem i
już nie, musimy kończyć.
I słyszę te uwagi. Ja liczę, że poda dyskusję na Komisji Zdrowia, również na posiedzeniu parlamentarnym. Jeszcze raz wszystkie zostaną przedstawione argumenty za i przeciw. Być może będą wprowadzone jakieś drobne korekty, ale tutaj jasno i wyraźnie chcę powiedzieć, że wszystkie grupy, jeśli chodzi również też o wykształcenie, bo tak jest też, o stopień specjalizacji, tak to też jest różnicowanie przy wynagrodzeniach, we wszystkich grupach są proponowane podwyżki.
Musimy kończyć. Będziemy do spraw oczywiście wracali, no i będziemy się przysłuchiwali debacie w Senacie poświęconej właśnie zmianom w płacach, jeśli chodzi o pielęgniarki i położne. A dzisiaj dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli senator PiS Mariusz Gromko. Kłaniam się.
Dziękuję serdecznie.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam oraz państwa. Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo. Solidarnie z pielęgniarkami za wzrostem ich płac.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.